Czas decyzji.
Czas decyzji.
Problemy, programy, deklaracje.
Czas decyzji.
Poznaj bliżej lubuskich kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019.
Dzień dobry, jest godzina 12.15. Zapraszam do wysłuchania cyklicznej audycji pod tytułem Czas decyzji, którą emitujemy właśnie o tej porze w każdy piątek aż do ciszy wyborczej. W studiach Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim zasiedli przy mikrofonach zaproszeni goście kandydujący do Sejmu Rzeczypospolitej: Małgorzata Gośniowska-Kola, radna województwa lubuskiego, reprezentująca Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Zachód.
Katarzyna Osos, posłanka na Sejm z Platformy Obywatelskiej, kandydująca ponownie z listy Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu i również serdecznie pozdrawiam.
Adrianna Ruszkowska, aktywistka partii Razem, startująca z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, serdeczne pozdrowienia również.
Jan Świrepo, radny wojewódzki, ubiegający się o wybór z listy Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Sygutowski, kandydujący z listy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Naszą audycję realizuje dziś Marcin Kosiński. Poczynię tylko taką uwagę. W dzisiejszej audycji panie są w przewadze liczebnej, co w polityce się nie zawsze zdarza, więc warto ten moment odnotować. Już za chwilę zaczniemy rozmawiać o tożsamości ugrupowań, o tym, co w naszym województwie wymaga pilnych i dobrych rozwiązań, także o polityce społecznej i o tym, jak kandydaci postrzegają bezpieczeństwo narodowe. Może się okazać, że to, co wydaje się na pozór oczywiste, wcale takim być nie musi. Zaczniemy od sprawdzenia tego, jak trzymają się tradycyjne podziały na lewicę, prawicę, socjaldemokrację, chadecję, liberałów, populistów, libertarian, etc. i co o tym mają do powiedzenia nasi goście. Posłuchajmy, jak sami określają swoje ugrupowania polityczne. Zacznijmy od Konfederacji Wolność i Niepodległość. Marcin Sygutowski.
Szanowni Państwo, Konfederacja Wolność i Niepodległość to stricte prawicowa partia, na którą składa się wiele środowisk o charakterze narodowym, wolnościowym, konserwatywnym i proobywatelskim. Elementem łączącym te wszystkie środowiska niewątpliwie jest eurosceptycyzm, którego nie ukrywamy od eurowyborów. Mówimy o tym głośno, że nie popieramy obecnych struktur Unii i w obecnym układzie na dłuższą metę po prostu nie jesteśmy w stanie w takim systemie żyć. Na nasze środowiska obecnie składa się partia Korwin z Januszem Korwin-Mikke na czele, Ruch Narodowy z Robertem Winnickim, Konfederacja Korony Polskiej z Grzegorzem Braunem na czele, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, Liga Narodowa, Partia Kierowców i Stowarzyszenie Producentów Stricte Rolniczych. Także wszystkie te ugrupowania składają się na jedną siłę patriotyczną, wolnościową, która będzie ubiegać się ze strony prawicy o mandaty w 13 października w wyborach do parlamentu. Dziękuję.
Czasem komentatorzy polityki mają problem, jak ideowo określić Prawo i Sprawiedliwość. Co nam o tym powie Małgorzata Gośniowska-Kola?
Dla mnie to jest taka jednoznaczna odpowiedź. Dlaczego Zjednoczona Prawica, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość? Po prostu dlatego, że to są dla mnie wartości, które to ugrupowanie polityczne realizuje. I to są takie podstawowe wartości jak tradycja, jak rodzina, jak religia. Ponieważ urodziłam się, wychowałam i do tej pory mieszkam na wsi, to także poszanowanie dla pracy, zwłaszcza dla pracy rolników. Także to są takie dla mnie podstawowe wartości. No i te wartości, tak jak powiedziałam, są realizowane właśnie przez to ugrupowanie polityczne. Najważniejsze, co chciałabym powiedzieć, że w przeciwieństwie do innych ugrupowań, to te wartości nie są tylko deklaracją, ale one są po prostu realizowane. One są cały czas w naszym codziennym życiu, tak myślę, że bliskie sercu. Jeżeli chodzi o tradycję, to też wiem, co mówię, dlatego że od wielu lat jestem społecznikiem, jestem prezesem Stowarzyszenia Huta Pieniacka i te tradycje są kultywowane właśnie przez to ugrupowanie. Znamy historię Polski, wiemy, w jaki sposób właśnie ten rząd premiera Morawieckiego wspiera kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej. Także to, o czym powiedziałam na wstępie, że to jest konkretna realizacja, to potwierdza także to, że byłam pełnomocnikiem wojewody do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej. No, jeżeli chodzi o rodzinę, coś, co jest wartością nadrzędną, to tutaj te wszystkie programy społeczne, rodzina, program 500+.
O programach Dobry Start. Jeszcze pomówimy.
Oczywiście, ale też chcę wrócić do tego z tego względu, że to właśnie ta rodzina w polityce tego rządu i tego ugrupowania jest wartością nadrzędną.
Będziemy o tym jeszcze specjalnie mówić w audycji, czyli Prawo i Sprawiedliwość wymyka, jak zrozumiałem, wymyka się spod takich tradycyjnych podziałów na prawicę i lewicę, bo próbujemy odwołać się, czy ten podział w dalszym ciągu ma sens taki tradycyjny.
No my go realizujemy. To są wartości prawicowe, które to ugrupowanie polityczne realizuje.
Czyli bardziej na prawo niż na lewo. O programie socjalnym będziemy jeszcze mówić, czy o programie społecznym szerzej. A jak Katarzyna Osos scharakteryzuje swoją macierzystą partię? Czym dzisiaj jest Platforma Obywatelska?
Platforma Obywatelska. Obywatelska, czyli obywatel jest najważniejszy i każdego obywatela szanujemy. Nie od dziś wiadomo, że w Platformie Obywatelskiej mamy równe skrzydła, są ludzie bardziej o takim konserwatywnych poglądach, poprzez te centrowe, aż po bardziej lewicowe, ale jedno nas łączy. Szacunek właśnie do drugiego człowieka, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania, orientacji, czy jakich wyborów dokonuje, bo szanujemy wybór każdego człowieka. I uważam, że to nas łączy i również mając to na uwadze, bo od tego są politycy, że jeżeli jest potrzeba w społeczeństwie regulacji pewnych kwestii, trzeba się wsłuchać i ewentualnie te kwestie uregulować. Chociażby jeżeli kobieta, mężczyzna nie chcą zawierać związku małżeńskiego, ale chcą żyć ze sobą, tak? I proszą, uregulujcie, żebyście kwestie chociażby dziedziczenia, dostępu do informacji medycznej. Dlaczego nie? Ja nie dokonuję oceny ich wyboru życia, tylko szanuję to i staram się te kwestie, żeby właśnie politycy wysłuchali i ewentualnie właśnie uregulowali.
Czyli Platforma nie ma dzisiaj takiej bardzo jednoznacznej identyfikacji. Nie można jej określić, że jest to partia zdecydowanie prawicowa albo zdecydowanie lewicowa. Jak zrozumiałem, jest to taki konglomerat
różnych poglądów. Bo takie jest życie. Życie nie jest czarno-białe i podejrzewam, że większość z nas też właśnie, no jakby z jednej nie lubi popadać w skrajności. Także no jesteśmy taki środek, reprezentujemy.
Polskie Stronnictwo Ludowe, opuszczając Koalicję Europejską, podjęło próbę własnej samoidentyfikacji. Co Jan Świrepo powie naszym słuchaczom na temat ideowej orientacji partii kojarzonej przeważnie z polską wsią?
Szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe jest spadkobiercą prawie 120-letniej tradycji ruchu ludowego. To właśnie dziś można powiedzieć, że ta tradycja pozostaje zawsze. Zawsze jako partia, która szanuje pracę i wie, że człowiek rodzi się po to, żeby pracować, żeby tworzyć, żeby polepszać cywilizacyjny dorobek narodu. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że ja należę do tego ruchu już 60 lat i ja się tego nie wstydzę, bo wiem, że w zależności od potrzeb ruch ludowy tworzył uniwersytety ludowe, tworzył spółdzielczość, samopomoc chłopską, tworzył koła gospodyń wiejskich, tworzył wszystko to, co pomaga rolnikom w ich trudnym życiu. Ja zapisałem się do ruchu ludowego nie po to, żeby uzyskać jakieś tam, ale ja wiedziałem, jaki problem jest na wsi. Przecież dawniej to ZSL walczył o to, żeby ubezpieczyć rolników. Śmiertelność wśród ludzi mieszkających na wsi była wtedy największa. było brak dostępu do lekarzy, trzeba było płacić. Tak samo jak walka z kolektywizacją. Dziś można powiedzieć, że w Unii Europejskiej, gdzie mówiono, że rolnictwo będzie tą kulą u nogi, okazało się, że przetrwanie w tej gospodarce rynkowej, w tym indywidualnym rolnictwie, pomogło nam dobrze pracować i umieścić się w Unii.
A gdybym zapytał jeszcze o przybliżenie takiego rysu ideowego, czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią chadecką, czy jest partią prawicy, czy jest partią, która się określa jako partia lewicowa, czy te podziały pana zdaniem już w tej chwili nie mają po prostu większego znaczenia?
Nie ma takich podziałów. Jest pewien szacunek do prawa naturalnego. To dosyć mocno wiąże nas nie tylko z tradycją chrześcijańską, ale jednocześnie wiąże nas. My nie mamy w swojej ideologii walki z kimś. My chcemy poprawiać dobro ludzi żyjących w naszym kraju.
Przekonamy się już za moment, czy najmniej problemów z określeniem tożsamości politycznej będzie miała Adrianna Różkowska z Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale należąca do partii Razem.
Dokładnie, partia Razem, Lewica Razem, Lewica jako nasz emblemat na wybory. Myślę, że tak jak pan redaktor przed chwileczką powiedział, rzeczywiście tego problemu nie mam. Sytuuję się bardzo zdecydowanie i z pełnym przekonaniem po lewej stronie sceny politycznej. Lewica to była zawsze taka siła polityczna, której zadaniem było stawać po stronie zwykłego człowieka, po stronie pracowników, pracownic, po stronie osób, które co prawda nie pracują, ale pobierają świadczenia, po stronie najmłodszych, ludzi w kwiecie wieku i po stronie seniorów. To jest taka wizja państwa, która mówi o tym, że państwo nie powinno nikogo, dosłownie nikogo, pozostawiać poza burtą. Takie towarzyszące od początku właściwie wykluwania się lewicy wartości, takie jak wolność, równość, sprawiedliwość, uważamy, że powinny być dostępne i powinny przynależeć każdemu z nas, bez względu na wiek, bez względu na płeć, na orientację seksualną, stan zdrowia, przede wszystkim bez względu na zasobność naszego portfela. Lewica to też jest taki kierunek, który bardzo koncentruje się na aktywnej roli państwa w gospodarce.
Nie co w opozycji do
innych ugrupowań, które tak jakby zostawiają tutaj wszystko na łaskę bądź niełaskę niewidzialnej
będzie,
ręki wolnego
będzie
rynku.
Okazja, żeby o tym pomówić. Porozmawiajmy o sprawach lokalnych. Również dlatego, że reprezentujecie państwo wiele lubuskich społeczności i o głosy tych lubuskich społeczności się ubiegacie. Co w naszym regionie wymaga, zdaniem państwa, będę pytał o to oczywiście kolejno, wymaga systemowego podejścia i jako kandydaci, nie wiem, podjęlibyście się ich pilotowania, więc tutaj trzeba będzie zidentyfikować te najważniejsze problemy województwa lubuskiego i co w państwa temperamencie, tak z państwa temperamentu wynikałoby, że które sprawy są wam najbliższe. Adrianna Różkowska tym razem zacznie.
Ja powiem tak, idę do parlamentu z myślą, że jestem przede wszystkim rodzicem, jestem też osobą pracującą i jestem też osobą, która czasami korzysta ze służby zdrowia. I dlatego właśnie te trzy sfery, sfera rodziny, sfera pracy i sfera zdrowia dla mnie będą sferami priorytetowymi. Lubuszanie, podobnie jak ludzie w całej Polsce, mierzą się z bardzo podobnymi problemami, także tutaj trudno jest wyodrębniać jakiś typowy problem lubuski lub typowy problem wielkopolski. Jeżeli chodzi o rodzinę,
Tu bym się trochę nie zgodził, ale nie będę pani przerywał. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o rodzinę, na pewno będziemy chcieli, żeby każde dziecko miało bezpłatne miejsce w żłobku. Prawo do edukacji i do opieki to nie jest prawo, które przysługuje nagle dziecku, kiedy wstępuje poza próg szkoły. To jest prawo, które tak naprawdę zaczyna się wcześniej i tutaj my jako państwo musimy się wywiązać z zapewnienia tym dzieciom opieki i edukacji. Dlatego chcemy w perspektywie najbliższych 4 lat stworzyć 200 000 nowych miejsc właśnie w żłobkach, Również w przedszkolach chcemy, żeby każde dziecko, które chce chodzić do tego przedszkola od wybranego wieku, mogło do tego przedszkola chodzić. Jest kolejny ważny problem, jeżeli mówimy o dzieciach. Szanowni Państwo, 1 000 000 dzieci w Polsce nie otrzymuje zasądzonych alimentów. To się koniecznie musi zmienić. Dlatego będziemy chcieli, żeby alimenty były ściągane jak podatki, czyli po upływie roku zalegania będą traktowane z urzędu jako zaległości podatkowe i ich egzekucją zajmie się po prostu administracja skarbowa. Tak samo fundusz alimentacyjny, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale mniej więcej od 11 lat mamy tą barierę 725 zł, co rodzi tak absurdalne sytuacje, że rodzic, którego uposażenie oscyluje wokół płacy minimalnej, niejednokrotnie ten próg przekracza o te kilka złotych, dlatego koniecznie trzeba to zmienić i to kryterium dochodowe po prostu znieść. Jeżeli chodzi o tą sferę pracy, tak, ja jako pracownik, ja jako przyszła parlamentarzystka będę walczyć o godną płacę minimalną. Tutaj mamy przedyskutowaną i opracowaną 10-letnią strategię właśnie ustalania tej płacy minimalnej. To jest strategia, która i z pracownikami, i z przedsiębiorcami była dyskutowana, konsultowana, omawiana. W przyszłym roku chcemy, żeby ta płaca minimalna wyniosła 2700 zł brutto. Godne wynagrodzenia w sektorze publicznym to następny nasz taki, takie nasze oczko w głowie. Uważamy,
no tak, ale
że
to już przeszła Pani do szerokiej prezentacji, ale i innym naszym gościom też muszę udzielić głosu, także czas nie jest nielimitowany, na co delikatnie zwracam uwagę.
Czy mogę dokończyć zdanie? Bo chciałam.
Ale bardzo proszę dokończyć zdanie już, tak?
Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.
Chcielibyśmy, żeby w tej sferze budżetowej takie minimalne uposażenie brutto wynosiło 3500 zł.
Dziękuję bardzo za tą prezentację. A czy Jan Świrepo, zasiadający w naszym gorzowskim studiu, uważa, że są jakieś już zidentyfikowane problemy województwa lubuskiego, które warto byłoby pilotować w parlamencie lub przedstawiać je na forum między parlamentem a rządem?
Tak, trzeba przyznać, że nasze województwo jest najbardziej wysuszonym województwem w Polsce. I to dotknęło naszych prawie w 100% rolników. A więc w pierwszej kolejności widziałbym, aby w programie stworzyć możliwość małej retencji wód, tak aby jak najwięcej zatrzymywać tej wody w naszym województwie, aby to umożliwiało nie tylko produkcję rolniczą, ale także i zapewniało rozwój, że tak powiem, przyrodniczy. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą to widziałbym, w inwestowanie w służbę zdrowia. Ja się bardzo cieszę, że mamy ten wydział lekarski na uniwersytecie. Cieszę się, że budują się nowe oddziały, nie tylko w szpitalu wojewódzkim tu w Gorzowie, ale także w wojewódzkim w klinice w Zielonej Górze. Chodzi o to, żeby ta dostępność była naprawdę jak najbardziej prosta, żeby te kolejki czy oczekiwania były w miarę możliwości, bo nie można powiedzieć z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ale w miarę możliwości były do ogarnięcia. No jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nasze województwo nie ma żadnych źródeł energii takich dużych, które by zapewniały samowystarczalność. W związku z tym widziałbym, żeby w miarę możliwości tworzyć energię odnawialną w naszym województwie, w miarę możliwości, żeby zapewnić 100% pokrycie zapotrzebowania.
Czy Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie segment związany z rozwojem województwa lubuskiego bądź z identyfikacją problemów województwa lubuskiego? Pytam Małgorzatę Gośniowską-Kolę.
Proszę Państwa, oczywistą sprawą jest to, że Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy zależy najbardziej na takim zrównoważonym rozwoju całej Polski. I tutaj strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego jest wdrażana od 4 lat. Jako radna Sejmiku Województwa mam wieloletnie już takie doświadczenie i pewnego rodzaju wnioski, które wpływają na moje decyzje startu do Sejmu. tych problemów w naszym województwie jest bardzo wiele. One przed chwileczką zostały już także przedstawione Państwu. No pewnie nie ma wśród nas osoby, która by się nie zgodziła, że chcielibyśmy, żebyśmy byli zdrowsi, prawda, żebyśmy mieli dobrą dostępność, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. To jest oczywistość. Mnie się wydaje na podstawie mojej pracy jako radnej sejmiku, że ogromnym problemem jest także dostępność komunikacyjna. To znaczy mamy oczywiście S3, ale sieć dróg powiatowych, gminnych jest często w opłakanym stanie. Często pracując chociażby w Komisji do Spraw Młodzieży, podstawowym takim argumentem podnoszonym przez młodzież o tym ich wykluczeniu była właśnie słaba dostępność komunikacyjna. I tutaj zwrócę uwagę na to, sama też wiem o tym, jak za poprzednich rządów, no niestety tak to trzeba nazwać, to powinno być takie odniesienie, ile zlikwidowano linii kolejowych. One są w tej chwili przywracane. Starałam się także o przywrócenie linii kolejowej numer 14, to jest Leszno-Wschowa-Głogów. Ta linia zostanie uruchomiona już w grudniu, ale wiem, ile takich miejscowości zostało no po prostu odciętych od szkół, od wielu instytucji. Zwrócę też uwagę na to, że połączenia autobusowe to w tej chwili właśnie jest przywracane. No niedawno na konferencji w powiecie wschowskim wojewoda lubuski wręczył czeki symboliczne na około 6 milionów złotych na poprawę. Tych problemów jest więcej. Połączenia kolejowe, transportowe, tak jak mówię ogólnie komunikacyjne, ale także z turystyką związane. Przecież od wielu lat słyszymy o tym, że w Urzędzie Marszałkowskim powstał zespół do spraw budowy ścieżek rowerowych. To był zespół, który bezproduktywnie przez kilka lat działał. Teraz się mówi o tym, że oczywiście są programy, ale to będzie aplikacja mobilna. Tylko zwrócę Państwu uwagę, żebyśmy się nie łapali na PR, żebyśmy wiedzieli o tym, że główną instytucją, która w tej chwili wkład wnosi właśnie w tę sprawę rozwoju ścieżek rowerowych, są Lasy Państwowe. Więc jeszcze raz powtarzam, żeby zwracać uwagę nie na PR, ale na konkrety. Nie na deklaracje, ale na realizację.
A czy Konfederacja Wolność i Niepodległość idzie z typowo ogólnopolskim programem, czy też macie jakieś swoje własne oceny problemów do rozwiązania w województwie lubuskim?
To właśnie tak jak najbardziej. Konfederacja Wolność i Niepodległość skupia się na 5 podstawowych aspektach programowych, ogólnokrajowych i międzynarodowych, bo do tego tak naprawdę służy jednostka rządu, tak, Parlamentu Polskiego, który ma się skupiać na rozwiązywaniu problemów tych najwyższego szczebla, a te problemy oddolne należy zostawić samorządom i to samorządy muszą pokazywać rządzącym, w czym trzeba pomóc, gdzie trzeba wspierać i w jaki sposób to robić, ale to nie znaczy, że ja jako kandydat nie mam jakiegoś takiego punktu odniesienia, którego chciałbym się złapać jako przyszły poseł. I takim punktem odniesienia jest udrożnienie kanału nadodrzańskiego od Dunaja aż przez cały bieg Odry, który odlokowałby tą żeglugę śródlądową, pozwoliłby na rozwój tych miast położonych nad rzekami. Takim pomysłem, którym już od dawna u nas środowisku się rozwija, jest stworzenie dużego portu w Gorzowie, gdzie dopływa jeszcze rzeka Warta. Pozwoliłoby to na połączenie jeszcze większych regionów Polski, które niewątpliwie przyczynią się do rozwoju gospodarczego, odciążą w jakimś stopniu też nasze drogi. I to był jeden punkt, a drugi punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o udrożnienie tej żeglugi i modernizację naszych rzek. Nauczeni doświadczeniem z 1997 roku i z 2010 roku pozwoliłoby to uniknąć powodzi, tak, które no niestety raz na jakiś czas nas odwiedzają, ale to już w takim zastraszającym tego typu skutkach.
Partia pani Katarzyny Osos, czyli Platforma Obywatelska, rządzi już w naszym województwie bardzo długo, ale czy to oznacza, że pani Katarzyna Osos uważa, że nie ma już żadnych spraw w województwie lubuskim do rozwiązania i ewentualnie czym pani Katarzyna Osos chciałaby się w parlamencie zająć, jeśli się tam znajdzie?
Jest bardzo dużo jeszcze spraw, bo cały czas pojawiają się nowe wyzwania. Ja jestem zwolennikiem decentralizacji, czyli że to samorządy powinny decydować, co jest nam najbardziej potrzebne, w którym kierunku powinien się rozwijać samorząd. A my centralnie, również w parlamencie, powinniśmy stwarzać narzędzia i wspierać samorządy, żeby mogły realizować swoje strategie i wizje. Dla mnie takim najważniejszym, i czym się też zajmowałam w obecnej kadencji, wracam właśnie, dzisiaj odbywa się w Zielonej Górze okrągły stół dotyczący seniorów i to jest wyzwanie nie tylko w naszym województwie. Demografia faktycznie, musimy sobie z tym poradzić, ale nie możemy tego postrzegać właśnie jako zagrożenie, ale jako wyzwanie i podejmować pewne działania. I tutaj z pewnością potrzebne są programy. My mamy taki pakiet dla seniorów przygotowany, ale jeszcze jedno coś z dzisiejszego spotkania i o tym pewnie wszyscy wiemy, tak? Będzie nas ubywać w województwie lubuskim, także kolejne wyzwanie, musimy zatrzymać młodych ludzi w tym wieku produkcyjnym i tutaj też kolejne wyzwania, tak? Jeżeli młodzi ludzie mają chcą dobrego wykształcenia, czyli musimy dalej rozwijać nasz uniwersytet, bo silny ośrodek akademicki przyciąga. I tutaj też, chociaż przypomnę, mamy kierunek lekarski, ale ten kierunek lekarski powstał dlatego, że też ówcześni parlamentarzyści bardzo o to zabiegali, bo kilka uczelni się ubiegało, żeby otworzyć taki kierunek lekarski i udało się przekonać, żeby właśnie tutaj w Zielonej Górze taki kierunek powstał. Czyli pierwszy silny ośrodek akademicki. Dalej ludzie młodzi, żeby zostać, chcą mieć mieszkanie, tak? My chcemy przywrócić nasz program Mieszkanie dla Młodych, czyli dopłaty do wkładu własnego. Dobra praca. Czy pamiętajmy, że w większości u nas to są jednoosobowa działalność gospodarcza, mali przedsiębiorcy, czyli jak najmniej obciążeń dla tej grupy społecznej. To są właśnie takie, które możemy na szczeblu centralnym tworzyć, żeby tak naprawdę w każdym regionie ludziom się żyło lepiej, ale i jeszcze jeden ważny, czym jakby w każdym widzę programie w każdej partii, to jest ekologia. Tutaj faktycznie czyste powietrze i uważam, że również my trochę, nawet patrząc się w Zielonej Górze i rozmawiając z ludźmi, chcemy jednak bardziej tego odbetowania, czyli tutaj musimy bardziej nacisk kłaść, żeby jednak zadrzewiać te miasta, a nie betonować. To wynika właśnie z ostatnich spotkań z mieszkańcami. Widać, że to zaczyna gdzieś tam być problemem i dręczyć naszych mieszkańców.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Czy państwo powinno prowadzić aktywną politykę społeczną? Warto zadać to pytanie po ponad 20 latach obowiązywania w Polsce dogmatu Saksa-Balcerowicza, że każdy powinien sobie radzić sam, a państwo powinno być tak zwanym nocnym stróżem. Pytanie do wszystkich państwa brzmi tak. Co ugrupowania reprezentowane przez was oferują w zakresie polityki społecznej? Ponieważ czas ucieka, tak do półtorej minuty poproszę. Rozpocznie Małgorzata Gośniowska. Kola Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę Państwa, myślę, że te obecne działania rządu, które prowadzi rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, zdecydowanie wskazują na ogólnie polepszenie warunków naszego życia. Te wszystkie programy społeczne, zaczynałam już na początku naszej dyskusji o tym mówić, także tylko króciutko wspomnę te programy związane z rozwojem rodziny, to postawienie na rodzinę. To wszystko świadczy o tym, że to się nie wyklucza, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, o rozwój. To, że polityka rządu właśnie w takim kierunku zmierza, to jest ogromne dobro. Chcę też wskazać na to, że pamiętamy wszyscy, jakie te programy społeczne budziły opór. Przecież te wszystkie mity związane z tym, że program 500+ doprowadzi do degradacji polskiej rodziny, one upadły. Mówiono o tym, że nie będzie pieniędzy na to. Te programy się realizują. Po raz pierwszy wiemy o tym, w jakim stopniu nie ma ubóstwa wśród dzieci, więc to jest rzecz oczywista. Jeżeli mówimy także o tym, czy ta przedsiębiorczość się wyklucza z programami społecznymi, absolutnie nie. Pamiętamy wszyscy to, co oferowała Platforma Obywatelska wspólnie z PSL-em, ten neoliberalizm, to ustawienie na pieniądze. To wszystko po prostu upadło. To dopiero teraz jest widoczne, w jakim zakresie Polska się rozwija. Wrócę do tego także w tej skali, jeżeli chodzi o narzędzia, którymi państwo dysponuje. Przecież wszystkie zamówienia publiczne, narzędzia, które posiada państwo, w czasach, kiedy rządziła Platforma, głównie skupiały się na cenie. I to doprowadzało, że w 90% wszystkie zamówienia publiczne opierały się na tym, że na wygrywały podmioty, właśnie, kryterium tak. ceny mm-hmm. i to było kiepskie wykonanie. No teraz pokłosiem chociażby jest to, co słyszymy oczywiście z tej centrali, w sensie Warszawy, co się dzieje z oczyszczalnią ścieków, że nie ma firm, że one upadły, że kiepskie wykonanie. To jest właśnie element takiej prowadzonej polityki.
Wspomnieliśmy o neoliberalizmie, a ja pytanie kieruję do Jana Świrepo. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią neoliberalną, czy partią taką prosocjalną, prospołeczną, a jeśli tak, to jakie elementy programowe na to wskazują?
Chciałbym na wstępie zwrócić się do pani Koli Gośniewskiej. Ona 5 razy wymieniła, jakie to były złe rządy PO-PSL. Nie można bez przerwy mówić, że Polska była w ruinie, że kradli, że nic nie robili. Proszę panią, nie na tym rzecz polega. Jest pewna ciągłość władzy. I tak samo były pewne rzeczy związane z tą opieką społeczną tworzone przez ten rząd Prawa i PO i PSL-u. I dziś można powiedzieć, że nasze społeczeństwo potrzebuje pewnej opieki społecznej, dostępu bezpłatnego do żłobków, do przedszkoli, pełne doposażenie szkół, szczególnie tych podstawowych. Przecież my w tej chwili po reformie, że tak powiem, oświatowej, staje się pewien problem. To się przezwycięży przez 4 lata. Ale jest to też problem tych, którzy zwyciężą w tych wyborach, będą musieli ten problem rozwiązać. My jesteśmy za gospodarką rynkową. Tak, bo nas nauczono. Rolnik indywidualny czy rzemieślnik był bity w czasie socjalistycznej Polski. Nas uważano za kułaków, za tych, że tak powiem, dorabiających się. Wszystko miało być scentralizowane. Dlatego ten ustrój musiał upaść. Każdy musi odpowiadać za siebie. I przejęcie władzy nad samorządami, nad ludźmi, nad zakładami spowoduje, że inicjatywa ludzka stanie się mniejsza.
Ale a my musimy pan wytworzyć. W strasznej wizji demokracja jest tym mechanizmem korygującym. Właśnie będziemy mieli to, no, czego
demokracja
czego
jest taka i jest dobra, ale jeżeli nastąpi monopartyjne rządy, i one zawsze spowodowały wypaczenia. Nie może być tak, że jeden rządzi i nie liczy się z innymi.
Ale zgodzi się pan, że zdecydują o tym wyborcy, jak będzie. A ja chciałbym zapytać Adrianę Ruszkowską o elementy społeczne w polityce lewicy, bo wymieniła już pani ich sporo w pierwszym wejściu i gdyby była pani uprzejma teraz ewentualnie dodać jeszcze te, o których pani nie mówiła, żeby nasi słuchacze mogli lepiej poznać program.
No te elementy społeczne to jest rdzeń naszego programu, najbliżej naszego serca. Szanowni Państwo, do konkretów. Gwarantowana emerytura minimalna. Zaczniemy od tego. Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 zł na rękę. Oczywiście wszystkie wyższe emerytury będą zachowane, będą waloryzowane. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Co ważne, będziemy chcieli przywrócić uprawnienia do emerytur i rent służb mundurowych, które zostały im odebrane tak zwaną ustawą represyjną. Druga rzecz, osoby niesamodzielne. Będziemy chcieli utworzenia centrów wsparcia samodzielności w każdej gminie. Będą one finansowane z budżetu państwa, będą świadczyły kompleksowe usługi i opiekuńcze, i asystenckie dla osób niesamodzielnych, zarówno tych osób z niepełnosprawnościami, jak i dla osób starszych. Nie będziemy się koncentrować tylko i wyłącznie na osobach starszych, oczywiście w szkole również zadbamy o jak najlepsze warunki. W tym, jako takie moje oczko w głowie, traktuję edukację włączającą, czy czyli taki rodzaj edukacji, który pozwoli dzieciom niepełnosprawnym, niestandardowym na jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu szkoły. I trzecia sprawa, wsparcie dla opiekunek i opiekunów właśnie tych osób starszych, tych osób niesamodzielnych, osób niepełnosprawnych. Wprowadzimy coroczne, tygodniowe, tak zwane urlopy wytchnieniowe właśnie dla opiekunów tych osób. W tym czasie ich podopieczni będą mieli zapewnione turnusy rehabilitacyjne. Uważamy też, że całkowity zakaz aktywności zawodowej tych osób to jest ślepa uliczka, dlatego będziemy wspierać te osoby właśnie w łączeniu tych ról. No i wreszcie uporządkujemy system świadczeń finansowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Chcemy wprowadzić gwarancję świadczenia minimalnego w wysokości 2000 zł. Oczywiście na pewno radiosłuchaczki, radiosłuchacze są zainteresowani, jaki jest nasz stosunek do programu 500+, do becikowego. Zachowamy bieżące świadczenia.
I do Katarzyny Osos kieruję te słowa. Platforma Obywatelska bardzo długo identyfikowała się jako partia taka neoliberalna. Czy mamy do czynienia ze zmianą kursu w Platformie, bowiem od pewnego czasu słyszymy od przywódców Platformy Obywatelskiej o tym, jak bardzo chcieliby rozwijać te programy społeczne. Jeśli tak, to jakie programy przywódcy Koalicji Obywatelskiej, szerzej mówiąc, mają na myśli?
Znaczy ja tylko się muszę odnieść tutaj do słów pani radnej, bo nie zgodzę się, że przez 8 lat rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego było źle i nic się nie działo, szczególnie w kwestii polityki społecznej.
Tak, muszę wymienić. To jest drugi głos, to ja będę musiał dać pani radnej prawo do repliki, a zwracam uwagę, że zostało nam 8 minut najdalej.
No, to bardzo krótko.
Audycji.
Naprawdę zostało w tym zakresie dużo zrobione. Ja przypomnę chociaż kilka programów. Właśnie już wspomniany przeze mnie program Mieszkanie dla Młodych, darmowe podręczniki, przedszkola za złotówkę. Wzrost w ogóle liczby żłobków, jeżeli chodzi o dostępność żłobków i przedszkoli. To są liczby, to są fakty. Urlop macierzyński, najdłuższy w Europie. Urlop ojcowski, finansowanie in vitro. Program Senior Vigor, który pozostał, tylko została zmieniona nazwa, czyli dzienne domy pobytu. Program Maluch. Także nie można mówić, że nic nie było robione, bo było robione bardzo dużo. I również będziemy kontynuować, bo tak jak wcześniej wspomniałam, chociażby teraz, tak? Największym wyzwaniem jest demografia. Po spotkaniach z seniorami, z emerytami wiemy, gdzie tkwi problem, tak? No te kwestie ekonomiczne, czyli emerytura bez podatku plus. Chcę przypomnieć, że pomysł 13 emerytury wyszedł od Grzegorza Schetyny. To wyszło z Platformy Obywatelskiej. Większość obecnie ma Prawo i Sprawiedliwość, przyjęli. Okej, ale pamiętajmy, to nie tak, że Platforma nie myśli i nie chce wspierać. My uważamy, że oczywiście gospodarka rynkowa, ale państwo ma wspierać tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy i nie można zostawić ludzi tak samych sobie jakby w dżungli, że silniejszy pokona słabszego i ten słabszy nie ma nic do... Nie, państwo w tym momencie ma ich wspierać i my będziemy to dalej realizować, bo polityka społeczna była, jest i będzie dla nas jednym z priorytetów.
Zanim oddam głos, no myślę 30-45 sekund pani Małgorzacie Gośniowskiej-Koli, żeby mogła się odnieść do dwóch głosów Jana Świrepo i Katarzyny Osos. Zapytam wpierw Marcina Sygutowskiego o to, co Konfederacja Wolność i Niepodległość może ustami swojego przedstawiciela powiedzieć nam o polityce społecznej tego ugrupowania.
Szanowni Państwo, jak pewnie wszyscy orientują się, Konfederacja Wolność i Niepodległość nie posiada jakiegoś specjalnego programu prospołecznego, w związku z tym, że nie popieramy takich działań i na pewno nie popieramy takich działań, jak na dzień dzisiejszy widzimy to, czyli typowe rozdawnictwo i kupywanie elektoratu poprzez oddawanie im tych samych pieniędzy, które ciężko zapracowali. Konfederacja posiada w programie jeden z głównych punktów, jako pierwszy, to jest program Powszechna Ulga Podatkowa, zwany 1000+, gdzie państwo nie da każdemu obywatelowi 1000+, tylko każdemu, który będzie pracował, który pracuje, bo Polacy to pracowity naród, który pracuje, po prostu z ich kieszeni nie zabierzemy tych 1000 zł, zostanie to im przy wynagrodzeniu rozliczone i w ten sposób zwiększy się ich majętność, a jeżeli chodzi o stricte politykę społeczną, czyli wsparcie najuboższych, wsparcie najważniejsze, czyli wsparcie dla niepełnosprawnych, i to tutaj powinno się skupiać politykę społeczną, gdzie na ludziach, którzy najbardziej potrzebują tych pieniędzy, bo czy 500 zł, czy 600, czy 1000 zł, nieraz dla rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna, to są sumy znikome, z którymi tak naprawdę też nie wiadomo, co zrobić. Tam są potrzebne duże pieniądze i tutaj powinniśmy się skupiać, jeżeli chodzi o politykę socjalną.
I Małgorzata Gośniowska-Kola z Prawa i Sprawiedliwości, ad vocem do tych dwóch wspomnianych głosów. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja właściwie to chciałabym podsumować takim jednym stwierdzeniem. O tym, ile Państwo składaliście deklaracji, to pewnie Lubuszanie i nie tylko wszyscy pamiętają. Mam taką nadzieję. Z szacunkiem dla Pana Wojewody, że w tej trosce dla rolników Państwo zagłosowaliście na podwyższenie, za podwyższeniem wieku emerytalnego, to proszę przyjąć to jako niezłośliwość, ale oczywistość stwierdzenia takiego faktu. Jeżeli chodzi o stwierdzenia Pani Poseł, słyszeliśmy także o laptopie dla każdego ucznia, o wielu sprawach. Chciałabym powiedzieć, że proszę Państwa, jest coś takiego, czym się kieruje Zjednoczona Prawica, wiarygodność. A tę wiarygodność, proszę Państwa, oceniam na podstawie doświadczenia, własnej działalności. A pozwolę sobie także jeszcze
polemicznie było, potraktujmy to jako już odniesienie. Czas jest nieubłagany. Planowałem, że pomówimy nieco o bezpieczeństwie narodowym, bowiem jesteśmy przyzwyczajeni od dziesięcioleci do pokoju w naszej części Europy. Czasem jednak zapominamy, że ten pokój jest oparty na założeniu gotowości do wojny, które na szczęście polega na sile odstraszania potencjalnego przeciwnika. Jak wiadomo, jesteśmy w NATO, rozwijamy współpracę militarną ze Stanami Zjednoczonymi. Już bardzo krótko, po niecałej minucie, może po 45 sekund i wtedy zdążymy. Jak ten, czy NATO i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem naszego bezpieczeństwa? Katarzyna Osos rozpocznie. Bardzo krótko, proszę.
Tak, uważam, że musimy tutaj być w sojuszu NATO. W tym roku, w grudniu, będzie obchodzić 70-lecie, także na pewno też podczas szczytu będzie mowa o pewnie nowych wyzwaniach, nowych zagrożeniach, bo wiadomo, te nowe zagrożenia się pojawiają. No i my tutaj, no tak jak w życiu, sami niewiele zrobimy, także musimy mieć sojuszników swoich i jak najbardziej rozwijać współpracę i ze Stanami, i tutaj w Europie, żeby czuć się bezpieczniej.
I to samo pytanie do Jana Świrepo.
Chcesz mieć pokój, przygotuj się do wojny. No, taka jest konieczność. I uważam, że przede wszystkim musimy postawić na własne wojsko, natomiast NATO traktować jako element, który zabezpiecza nas w ramach międzynarodowych sił bezpieczeństwo. Dziękuję.
Leszek Miller, niegdysiejszy przywódca Lewicy, wprowadzał Polskę do NATO, był orędownikiem. Jak patrzy na to młoda Lewica, na współpracę z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi? Bardzo krótko, proszę.
Młoda Lewica stara się patrzeć na sprawę realistycznie. Pamiętamy, jak...
Co to znaczy? Od razu, co to znaczy?
Już od razu tłumaczę. Pamiętamy, jak prezydent Trump odwołał swoją wizytę w Polsce na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Pamiętamy, ale czy to oznacza, że współpracujemy ze Stanami, nie współpracujemy, no wychodzimy z NATO, zostajemy w NATO.
Myślę, że tutaj powinniśmy z tej jakby sprawy wyciągnąć wnioski. Okazuje się, że taka sprawa o charakterze lokalnym była ważniejsza dla przywódcy USA.
Nie, proszę odpowiedzieć na pytanie.
Niż zobowiązanie wobec, jakie podjął wobec tutaj Polski, władz. Ja myślę tak, jesteśmy w Europie geograficznie, instytucjonalnie jesteśmy
ale
w Unii Europejskiej.
Wszystko wiemy. Czas ucieka, pani Adriano. Proszę naprawdę przestrzegać pewnych zasad. Ja zadałem proste pytanie, oczekuję prostej odpowiedzi.
Dziękuję za możliwość dojścia do głosu. Skomasowywując jakby w jednym wniosku, myślę, że nie można opierać polskiego bezpieczeństwa wyłącznie na relacjach z USA. Nie powinniśmy chcieć występować w roli tak jakby trzeciorzędnego sojusznika USA w momencie, kiedy możemy odgrywać istotniejszą rolę.
Dziękuję pani.
I być pierwszorzędnym sojusznikiem
za głos.
Unii Europejskiej.
Gadatliwa ta nasza kandydat.
I Marcin Sygutowski. Silna polska armia to podstawa. I tego będziemy się trzymać. Nie możemy być wasalem naszych sojuszników. czy to na arenie międzynarodowej. Nie możemy być wasalem, powtórzę jeszcze raz, naszych sojuszników. Musimy tworzyć swoją silną armię, nowoczesną i bez iluzji, bez ciągłych deklaracji. Nie możemy być na klęcznikach przed
Jesteśmy
Izraelem i
Jesteśmy w NATO, czy wychodzimy
USA.
Z NATO? Co Konfederacja na ten temat? Współpracujemy ze Stanami, współpracujemy, nie wiem,
współpraca, ale
z kimś
nie,
innym.
Współpraca, tak jak powtarzam, jeszcze raz współpraca, ale nie być na klęcznikach przed sojusznikami.
Jasne. I Małgorzata Gośniowska-Kola pytam o znaczenie i rangę wspomnianej współpracy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości i też proszę już krótko.
Relacje z USA i NATO to przede wszystkim bezpieczeństwo i niekwestionowane znaczenie strategiczne. Jeszcze chyba nigdy, jak w tej chwili, nie mieliśmy tak dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że to jest bezpieczeństwo. Oczywiście Unia Europejska to rozwój gospodarczy, a to przez te 4 lata właśnie temu prezydentowi udało się doprowadzić do takich dobrych relacji z USA i NATO.
Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za udział w programie. Gośćmi Radia Zachód byli Małgorzata Gośniowska-Kola, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję. Strzał w dziesiątkę, proszę Państwa.
Katarzyna Osos, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję i życzę miłego dnia.
Adriana Ruszkowska, Lewica Razem.
Bardzo dziękuję, życzę wszystkim udanego dnia.
Jan Sirepo, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Marcin Sygutowski, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dziękuję Państwu.
Żegnają się z Państwem Adam Ruszczyński i Marcin Kosiński. Do usłyszenia.
Czas decyzji. Problemy, programy, deklaracje. Poznaj bliżej kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019. Całej audycji można wysłuchać ponownie na www.zachod.pl.